Witam Państwa serdecznie w nowym programie, który jest realizowany przy współpracy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie wraz z Radiem UWM FM. Ja jestem dr Krystyna Joanna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej i moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pan dr Maciej Duda z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Może na początek, gdyby pan coś powiedział więcej na temat tej swojej katedry, bo ta nazwa jest taka dosyć intrygująca i ciekawa. I tutaj na myśl przywodzi jakieś powieści kryminalne i seriale. A czym się pan tak zajmuje na co dzień?
Nazwa naszej katedry łączy dwa elementy, kryminologię i kryminalistykę. Nauki bardzo zbieżne, bardzo pokrewne. Obie dotyczą przestępstwa, natomiast kryminologia postrzega przestępstwo bardziej z punktu widzenia zjawiska społecznego, pewnego problemu społecznego. Natomiast kryminalistyka to jest nauka taktyczno-techniczna, którą właśnie większość kojarzy właśnie z tym zbieraniem odcisków palców, balistyką, osmologią, trasologią, tymi naukami technicznymi.
Dzisiejszym takim tematem naszej tutaj audycji jest właśnie sytuacja na Ukrainie w kontekście prawa międzynarodowego. Bo jak wiemy, no, konflikt na Ukrainie już trwa dosyć długo. Co jakiś czas pojawiają się informacje o nowych zbrodniach, które są dokonywane na tamtejszej ludności. No i właśnie, panie doktorze, jak to wygląda ze strony prawnej, tak? Bo wiemy, że no, zakazana jest prawem międzynarodowym agresja na suwerenne państwo. No i w tym przypadku mamy taką sytuację, że no, Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę. I właśnie w jaki sposób społeczność międzynarodowa, instytucje międzynarodowe mogą zareagować na tą sytuację, tak? Czy jest jakaś możliwość, aby Rosja poniosła odpowiedzialność za swoje działania, właśnie za ten atak na suwerenne państwo, no i tym samym złamanie prawa międzynarodowego?
Na wstępie pozwolę sobie, nawiązując do poprzedniego pytania pani redaktor, troszeczkę zareklamować właśnie działalność naszej katedry, bo w ostatnim czasie realizujemy właśnie w katedrze pod kierownictwem naszego kierownika, profesora Wiesława Prowaczewskiego, grant z Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący badania historii polskiej myśli kryminologicznej. I w ramach tego grantu między innymi właśnie doszukujemy się takich najstarszych źródeł, najstarszych polskich publikacji, w których zawarta jest polska myśl prawna, szeroko rozumiana, a w szczególności kryminologiczna. I tutaj trzeba by, jak to się mówi może niezbyt ładnie, zacząć od początku. Więc jakby takim ojcem międzynarodowego prawa, tak zwanego prawa narodów, jus gentium, jest Hugo, uznajemy tą, za tą osobę Hugo Grocjusza z Niderlandów, który żył na przełomie XVI i XVII wieku i on ustanowił takie kanony prawa międzynarodowego, takie jak właśnie umów należy dotrzymywać, czyli pacta sunt servanda, nadrzędność prawa własności, zasada, iż wszelkie zniszczenia muszą być naprawione i takim pryncypium, że karać należy sprawców przestępstw. I właśnie na tych zasadach wyrażono przez Hugo Grocjusza zasadza się współczesne prawo międzynarodowe. Ale również polscy naukowcy, polscy prawnicy, kryminolodzy mieli wkład, znaczy kryminolodzy to może za dużo powiedziane, bo kryminologia jako nauka powstała dopiero w XIX wieku, natomiast tu chciałbym powiedzieć o sobie, która żyła na przełomie XIV i XV wieku, Paweł Włodkowicz. Postać może niezbyt znana, natomiast dla prawników bardzo istotna. Polski ksiądz i prawnik okresu bitwy pod Grunwaldem, sporu z krzyżakami, który na Soborze w Konstancji w 1414 roku dowodził jakby praw Polski do słuszności Polski w tym konflikcie z krzyżakami. I on wyróżnił takie pojęcie, tak zwana wojna sprawiedliwa, bellum justum. I jako wojnę sprawiedliwą określił wojnę w obronie własnej ojczyzny, wojnę w celu uzyskania bezprawnie utraconych wcześniej ziem i wojnę, której finałem ma być osiągnięcie pokoju. I taką wojnę uważa właśnie wojnę z krzyżakami. I teraz odnosząc to do sytuacji aktualnej, wojny rosyjsko-ukraińskiej, no to trzeba powiedzieć, że tutaj ta prawda, ta bellum justum, ta słuszność tej wojny leży zdecydowanie po stronie ukraińskiej, ponieważ to oni właśnie bronią swojego kraju, swojej ojczyzny, chcą odzyskać utracone ziemie i też deklarują jakby bez większej chęci zemsty, chęć zawarcia pokoju na zakończenie tej wojny. I tutaj, jeżeli chodzi o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, tylko że właśnie nie państwa, bo pociągnąć do odpowiedzialności karnej można tylko osoby fizyczne, ponieważ nie ma odpowiedzialności zbiorowej w prawie karnym. I takim główną instytucją międzynarodową, która tutaj ma swoją właściwość, jest Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, w Niderlandach właśnie, który powstał w 2002 roku. Natomiast jego działalność opiera się na tak zwanym statucie rzymskim z 1998 roku. Tylko że skuteczność tej instytucji no, zależy w dużym stopniu też od pewnego konsensusu politycznego, ponieważ no, chociażby tego statutu rzymskiego no, nie podpisały Chiny, Rosja podpisała, lecz w 2016 roku wycofała się z tego. Stany Zjednoczone i Izrael podpisały, ale nie ratyfikowały. Więc no, jest to pierwszy w historii prawa międzynarodowego stały trybunał karny do sądzenia chociażby właśnie zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych, ludobójstwa oraz zbrodni agresji, bo te cztery właśnie obszary wymienia statut rzymski. Natomiast no, dotychczas no, nie miała okazji jakby jeszcze ta izba wydać wyroku. Natomiast tutaj jaką ciekawostkę można podać, no i też rzecz warto podkreślenia, że prezesem, aktualnie prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego jest profesor Piotr Hofmański z Polski, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
A jakby pan doktor tak przybliżył w takim skrócie, jak wygląda cała ta procedura w Trybunale? Od momentu złożenia tego jakby tutaj wniosku po finalny rezultat, że tak powiem.
Tak naprawdę w zasadzie wniosek nie jest potrzebny, bo Trybunał może podjąć sprawę z własnej inicjatywy. Przy Trybunale funkcjonuje prokurator. I chociażby właśnie taką, no jedną z pierwszych działań prokuratora przy Międzynarodowym Trybunale Karnym było wydanie przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Putina w marcu 2023 roku. Czyli w każdym państwie, które podpisało, które ratyfikowało statut rzymski, jeżeli pojawi się tam Władimir Putin, powinien być aresztowany, tak? I doprowadzony przed Międzynarodowy Trybunał Karny. No i jeżeli chodzi o skuteczność tego Trybunału, no na razie trudno ocenić, bo jeszcze żadne sprawy prawomocnie nie zakończyły się przed Trybunałem. Natomiast można tutaj się odwołać pomocniczo do historii tych Trybunałów, które poprzedzały Międzynarodowy Trybunał Karny, czyli Międzynarodowy Trybunał Karny dla Jugosławii i Międzynarodowy Trybunał Karny dla Ruandy z 1993-1994 roku, które wydały no, całkiem sporo orzeczeń. Trybunał ten dla Ruandy, może mniej znany, bo to państwo afrykańskie, wydał około 100 orzeczeń w sprawach właśnie zbrodniarzy wojennych i ludobójstwa, które miały miejsce w Ruandzie. Natomiast Trybunał, ten tu już nam bliższy, europejski, ten Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, no skazał chociażby tak, jeżeli mówimy, że no, to niemożliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności głowy państwa, takie jak chociażby Putin, to przykładem jest Slobodan Milošević, były prezydent Jugosławii, który został na podstawie nakazu aresztowania zatrzymany przez Jugosławię i osądzony, znaczy właśnie, no nie do końca osądzony przez Międzynarodowy Trybunał Karny, ponieważ w czasie procesu popełnił samobójstwo, no chyba spodziewając się jednak wyroku skazującego.
Mhm. A czy jakieś konsekwencje dla Rosji jako państwa na przykład można tutaj wyciągnąć, że tak powiem?
No właśnie problem polega na tym, że Międzynarodowy Trybunał Karny może sądzić tylko osoby, osoby fizyczne, ludzi, nie ma odpowiedzialności zbiorowej, więc nie można przed Trybunałem postawić całego państwa. Trzeba wskazać konkretne osoby. Tutaj chciałbym się odwołać troszeczkę może do polskiego procesu karnego, bo w polskim procesie karnym mamy trzy etapy. Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez policję bądź prokuraturę. Tutaj odpowiednikiem będzie właśnie prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego. Potem jest to postępowanie jurysdykcyjne, czyli orzeczenie przez sąd kary i następnie jej wykonanie, tak, etap wykonawczy. Tu też taka ciekawostka, że Międzynarodowy Trybunał Karny nie posiada własnego więzienia, jak to się mówi kolokwialnie, czyli zakładu karnego, tylko wykonanie tych kar orzekanych przed Trybunałem następuje w państwach, które podpisały stosowne umowy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, więc następuje przekazanie do zakładu karnego w danym państwie, gdzie ta osoba skazana odsiaduje karę. Na początku należy stwierdzić sam fakt popełnienia przestępstwa, tak z perspektywy kryminologicznej. Mówimy o takich pojęciach jak przestępstwo stwierdzone, czyli tak, faktycznie mamy pewność, że miał miejsce fakt przestępczy. Natomiast nie zawsze przestępstwo stwierdzone zamieni nam się na kolejnym etapie w tak zwane przestępstwo wykryte, czyli nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, kto jest sprawcą tego przestępstwa, tak? Nawet te zabójstwa, które miały miejsce chociażby tam w Buczy, Irpieniu, Borodziance, no są ofiary, ale nie zawsze jesteśmy w stanie wskazać, kto jest sprawcą. Natomiast jeżeli tego sprawcę uda się nam wskazać, to postępowanie karne przekształca się z tej formy in rem w formę ad personam, czyli przeciwko osobie, jeżeli jesteśmy w stanie wskazać właśnie tego podejrzanego, oskarżonego, który potem finalnie w procesie karnym może okazać się winny. Natomiast jeżeli chodzi o taką odpowiedzialność stricte osobistą, to nie tylko bezpośrednio osoby dokonujące tych przestępstw mogą odpowiadać, ale również ich przełożeni. Właśnie w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego jest stwierdzenie, że dowódcy wojskowi odpowiadają za czyny swoich podwładnych. Tak, bo chociażby w prawie karnym polskim mamy taką konstrukcję jak sprawstwo kierownicze czy sprawstwo polecające. To ktoś te rozkazy dokonania tych przestępstw, tych zbrodni wydał. Tak? Więc może odpowiadać i bezpośredni wykonawca, jak i jego przełożony. No i tak dalej, po tych przełożonych możemy iść w górę, aż może w końcu dojdziemy właśnie do Władimira Putina.
Bo ja też natrafiłam na takie informacje, że przyjeżdżają właśnie tutaj służby na teren Ukrainy, gdzie następują właśnie ekshumacje zwłok ofiar, gdzie jest robiona dokumentacja fotograficzna, spisywane są zeznania świadków. I czy to właśnie wystarczy do tego procesu, czy jeszcze coś jest potrzebne?
To są bardzo ważne elementy, które właśnie ten proces muszą poprzedzić. To jest tak zwane zebranie dowodów, tak? To na potrzeby postępowania dowodowego. Tutaj należy podkreślić rolę między innymi właśnie Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich na Ukrainie imienia Rafała Lemkina przy Instytucie Pileckiego, który właśnie dokumentuje te zbrodnie. To będzie materiał dowodowy na potrzeby przyszłych procesów. No i o samej osobie Rafała Lemkina powinniśmy też powiedzieć, bo to jest właśnie był polski karnista i kryminolog żyjący w pierwszej połowie XX wieku, który jest właśnie ojcem tego pojęcia ludobójstwo, którym teraz się posługujemy. On podczas obrad międzynarodowej konferencji prawa karnego w Madrycie w 1933 roku sformułował tą koncepcję przestępstw, które powinny być ścigane karnie w prawie międzynarodowym. Wtedy nazywał to jeszcze barbarzyństwo, natomiast na skutek zdarzeń II wojny światowej, przede wszystkim Holokaustu, opublikował taką książkę Rządy państw osi w okupowanej Europie, gdzie wyłożył właśnie już w pełni dojrzałe te swoje koncepcje. No co jako też kolejna ciekawostka, ta książka jest w Rosji zakazana, jest na indeksie książek zakazanych, no ponieważ przez Rosjan jest uważana za ekstremistyczną, tak niebezpieczną książkę, bo między innymi Lemkin pisze w niej, że przykładem ludobójstwa, jednym z pierwszych w Europie, był ten Hołodomor na Ukrainie, czyli sztucznie wywołana przez Sowietów głód na Ukrainie w latach 30. Więc no, książka niebezpieczna dla Putina. Potem po II wojnie światowej Rafał Lemkin był asystentem prokuratora Roberta Jacksona w procesie norymberskim, a w 1948 był inicjatorem podpisania konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Także tu trzeba podkreślić bardzo wyraźnie wkład polskich kryminologów właśnie w to światowe dziedzictwo, jeżeli chodzi o myśl prawniczą odnośnie wojny i podczas wojny tych przestępstw popełnianych.
A jaka jest różnica między, bo często się pojawia takie określenie w sprawie, a czasami się pojawia przeciwko. I właśnie jak to jest? Czy to jest publiczne wskazanie, nazwanie sprawcy, który dokonał tego czynu zabronionego, czy jest to jedynie zbadanie ewentualnych zbrodni? Jak to wygląda właśnie od strony prawnej?
Tak jak wspomniałem, no nie każdego przestępstwa uda się wskazać tego sprawcy. Oczywiście, no to jest najbardziej pożądany efekt procesu karnego, żeby wskazać po imieniu tego sprawcę i doprowadzić do jego ukarania. Natomiast no nie zawsze jest to możliwe, tak? Wiadomo, no w sytuacji wojennej to zebranie tych dowodów może być bardzo utrudnione. Natomiast należy odróżnić odpowiedzialność prawną od odpowiedzialności politycznej. I tutaj, no niestety, właśnie ten Trybunał, ten Międzynarodowy Trybunał Karny może karać tylko konkretnie z imienia, nazwiska wskazane osoby fizyczne. Nie możemy tutaj skazać jakichś jednostek wojskowych, jakichś partii politycznych, bądź całego państwa. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność całego państwa, no to tu wchodzi w grę w zasadzie tylko ta odpowiedzialność odszkodowawcza, no, za te szkody podczas wojny dokonane, ale to rozstrzygnąć może dopiero traktat pokojowy kończący wojnę, który może przewidywać tak zwane reparacje. Najczęściej płacone przez właśnie stronę przegraną na rzecz strony wygranej. Chociażby przykładem są reparacje wojenne jeszcze z czasów I i II wojny światowej.
Mhm. A po zakończonym konflikcie właśnie w jaki sposób Ukraina będzie mogła się ubiegać o te rekompensaty za straty, które poniosła? I czy będzie miała możliwość skutecznego wyegzekwowania tego? Bo jak widzimy, no po II wojnie światowej minęło już wiele lat i dalej te sprawy są jakby nierozwiązane w niektórych krajach. A właśnie jak będzie ta sytuacja wyglądała tutaj? Czy jest jakaś opcja, żeby to przyspieszyć?
Tutaj sprawa jest jeszcze trudniejsza niż w przypadku odpowiedzialności karnej właśnie poszczególnych osób przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Tutaj po pierwsze, no wojna musi się zakończyć, musi zostać podpisany traktat pokojowy, który tą kwestię może rozwiązać, no, ale oczywiście wyegzekwowanie tego typu reparacji, no jest bardzo trudne. W zasadzie trudno powiedzieć teraz, jak to by to w XXI wieku miało wyglądać. Tak jak wspomniałem, te reparacje mogą przybrać na to naprawienie szkody, które właśnie tak już podkreślał Grocjusz, jest jednym z podstawowych zasad międzynarodowego prawa. To naprawienie szkody może przybrać postać dwojaką, bądź przywrócenia stanu poprzedniego, czyli tak zwana restytucja, czyli byłoby to po prostu odbudowanie zniszczonej infrastruktury, budynków. Natomiast drugą wersją, gdy to odbudowanie nie jest możliwe, bądź nie jest celowe. Mamy tutaj odszkodowanie, czyli ta rekompensata za szkody majątkowe, no i zadośćuczynienie, czyli rekompensata za szkody niemajątkowe, bo przecież trzeba wziąć też pod uwagę ogromne, nie tylko ten wymiar materialny tych przestępstw, ale również wielkie cierpienie miejscowej ludności. Natomiast jak to zostanie, szczerze mówiąc, podejrzewam, że trudno będzie dochodzić od Rosji sprawiedliwości tej finansowej przynajmniej. Pokazuje, nawet przez analogię do sytuacji właśnie polskiej, aktualne roszczenia polskie wobec państwa niemieckiego. Natomiast trzeba przyznać, że historycznie przykłady odzyskania utraconego mienia zdarzają się. Tutaj można podać przykład traktatu ryskiego między Polską a Rosją bolszewicką z 1921 roku, gdzie jednym z postanowień tego traktatu pokojowego było nakazanie Rosji zwrotu mienia zagrabionego w Polsce, jeszcze nawet w czasie zaborów. No i w ten sposób uzyskaliśmy jako Polska między innymi dosyć pokaźne zasoby zbiorów dziedzictwa kulturowego, no chociażby te słynne arasy wawelskie. To w myśl pokoju ryskiego państwo rosyjskie musiało nam zwrócić.
Mhm. Teraz może przejdziemy jeszcze do nowego wątku, bo pan doktor wcześniej wspominał między innymi Buczę. No i wszyscy, jak słyszymy tę nazwę, to od razu oczami wyobraźni widzimy te zdjęcia, które się pojawiały w mediach, gdzie ta ludność cywilna została zamordowana w sposób brutalny. I teraz pytanie jest takie, bo pojawiają się takie trzy określenia: zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości i ludobójstwo. Jakby pan doktor nam przybliżył, czym się różnią te trzy pojęcia? Czy one mogą być stosowane zamiennie, czy one jednak, każde oznacza co innego?
Statut rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego, właśnie jeżeli chodzi o zakres jurysdykcyjny, czyli właściwości tego sądu, tego trybunału, wskazuje właśnie te cztery obszary. Ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i jeszcze ta zbrodnia agresji. Tak naprawdę, nie wdając się w jakieś takie semantyczno-logiczne rozważania, można powiedzieć, że w zasadzie są to bardzo zbliżone czyny. No właśnie to ludobójstwo wskazane przez, zdefiniowane przez Lemkina. Zbrodnie przeciwko ludzkości najbardziej kojarzą się z procesem norymberskim po II wojnie światowej. Natomiast zbrodnie wojenne, przede wszystkim one były opisywane już od początku XX wieku w wszystkich konwencjach, najpierw haskich, potem genewskich. No i dopiero ta zbrodnia agresji dopiero niedawno została zdefiniowana i wprowadzona właśnie do statutu rzymskiego. I prawda jest taka, że to ma znaczenie bardziej polityczne, moralne, jak określimy dane zachowanie, bo chociażby zabijanie innych osób podczas wojny spełnia wymogi, znamiona zarówno ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, jak i zbrodni wojennej. Natomiast same wszczęcie wojny jest właśnie tą zbrodnią agresji, więc te pojęcia się często pokrywają, krzyżują i z punktu widzenia finalnego efektu procesu karnego nie ma to większego znaczenia, jak nazwiemy. Na pewno moralnie tak, natomiast z punktu widzenia przede wszystkim kary za te przestępstwa większej różnicy nie ma, ponieważ wszystkie te, jak wspomniałem, te cztery wszystkie typy czynów kryminalnych podlegają jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego i tak naprawdę za wszystkie jest taka sama kara. Więc czy nazwiemy to tak, czy inaczej, to w praktyce większego znaczenia nie będzie miało. Natomiast przykładem takim czynu, który nie jest na przykład ludobójstwem, ale jest zbrodnią wojenną, to możemy przytoczyć właśnie, nawiązując do tej kwestii dziedzictwa kulturowego, o którym przed chwilą wspomniałem, to chociażby zjawisko, które też ma miejsce podczas właśnie inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Rosjanie niszczą ukraińskie dziedzictwo kulturowe. Też między innymi to dziedzictwo sakralne. To jest dosyć dziwne, ponieważ Rosjanie, tak jak i Ukraińcy, w większości należą do tego samego kościoła prawosławnego. No i to nie powstrzymuje Rosjan przed niszczeniem chociażby właśnie soborów, cerkwi. Więc to chociażby właśnie taki wandalizm dziedzictwa w czasie wojny, to był spełniało znamiona zbrodni wojennej, natomiast ludobójstwo to nie będzie, tak, bo nie zabijamy ludzi. Natomiast samo ludobójstwo samo w sobie zostało zdefiniowane przez Lemkina jako działanie przeciwko życiu ludzkiemu podjęte w zamiarze zniszczenia określonej grupy rasowej, religijnej lub społecznej. To jest z tych czterech przestępstw wojennych jest to najdalej idące. To jest po prostu eksterminacja, to jest wyniszczenie jakiejś grupy ludności, do której się żywi jakąś głęboką nienawiść.
A czy musi być jakaś minimalna ilość ofiar, żeby to można było nazwać ludobójstwem?
Nie, to nie jest określone liczbowo. Chodzi o sam zamiar sprawcy, cel jego działania. No, za takie współczesne ludobójstwa na przełomie XX-XXI wieku uznaje się właśnie te, które to są które były rozpatrywane przez ten Międzynarodowy Trybunał Karny dla Jugosławii i dla Ruandy. Podczas Ruandy konflikt między grupami plemiennymi Tutsi i Hutu doprowadził właśnie do rzezi tej ludności. Natomiast w Jugosławii również mieliśmy przypadki zdarzeń, które nosiły znamiona ludobójstwa, chociażby masakra w Srebrenicy. Po to były działania nakierowane, no nie na zabicie określonej liczby osób, tylko zlikwidowanie przeciwnej grupy społecznej, tutaj opartej właśnie na kryteriach bądź rasowych, narodowościowych, religijnych, etnicznych.
A czy w przypadku udowodnienia popełnionych przestępstw jest jakiś określony minimalny i maksymalny wyrok, czy to nie jest zdefiniowane?
Tak, prawo karne musi być jasno określone, muszą być znane i powszechnie przez wszystkich rozumiane i akceptowane zasady prawa karnego. Że przede wszystkim trzeba podkreślić, że prawo karne pełni funkcję tak zwaną ultima ratio, czyli ostatecznego rozwiązania, ostatecznej reakcji na czyny człowieka, bo w pierwszej kolejności właśnie możemy zastosować sankcje polityczne, gospodarcze, czy nawet na poziomie moralnym, natomiast gdy one nie skutkują, no wiadomo, zostaje nam to prawo karne. I tutaj artykuł 77 Statutu Rzymskiego przewiduje w zasadzie tylko dwie kary za te przestępstwa wojenne. Jest to kara terminowego pozbawienia wolności w wymiarze maksymalnie do 30 lat. Pozbawienia wolności. Natomiast w punkcie drugim za czyny o wyjątkowym ciężarze gatunkowym, czyli jeszcze poważniejsze, jest to kara dożywocia, dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast nie operuje statut karą śmierci. Takiej kary nie przewiduje już współczesne cywilizowane prawo karne, nawet dla zbrodniarzy wojennych. I no tutaj, jeżeli chodzi o orzecznictwo, wspomniałem, no nie ma jeszcze orzecznictwa linii orzeczniczej Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale odwołując się tutaj poprzez analogię do wyroków chociażby Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, no to tam zapadały wyroki dosyć surowe. Przez ten Trybunał zostali skazani właśnie przywódcy, przede wszystkim serbscy, ale też chorwaccy. Karadzic, Mladic, oni dostali dożywocia. No i niedawno też, ale tak jak wspomniałem, niektórzy spodziewając się bardzo wysokiego wyroku popełniają samobójstwa, ponieważ dla, tak z kryminologicznego punktu widzenia, dla przestępcy ta kara dożywotniego, czy bądź długoletniego pobycia w zakładzie karnym jest bardziej dolegliwa niż kara śmierci. Stąd właśnie Miloszewicz popełnił samobójstwo kilka lat temu, Slobodan Praljak, tutaj chorwacki zbrodniarz, również podczas procesu, podczas odczytywania wyroku popełnił samobójstwo. Także jeżeli do tego procesu by doszło, no to spodziewać się należy tych kar najwyższych właśnie gdzieś tam w granicach tych 30 lat pozbawienia wolności, bądź nawet kary dożywotniego pozbawienia wolności.
To teraz może jeszcze przejdziemy do ostatniego nowego wątku. Bo w ostatnim czasie sporo się mówi o kwestii tego zboża ukraińskiego. I właśnie jak to wygląda w kontekście prawa międzynarodowego? Kto tutaj ma rację w tej kwestii?
Można najpierw tak demograficznie, gospodarczo, to od wieków Ukraina była uważana za tak zwany spichlerz Europy. I to jest prawda, no, leżąca na tych czarnoziemach ma bardzo dobre wyniki w rolnictwie i na Ukrainie żyje około 400 milionów ludzi, natomiast produkcja rolna Ukrainy pozwala wyżywić około 400 milionów. Więc jest to wielki eksporter żywności, przede wszystkim zboża, oleju, kukurydzy, soi, różnego typu zbóż, więc no i głównym odbiorcą tego zboża ukraińskiego były też kraje raczej uboższe, kraje Bliskiego Wschodu, kraje Północnej Afryki, gdzie po prostu Ukraina chroniła te państwa przed głodem. I Rosjanie, no chyba, no nawet nie chyba, no na pewno celowo podejmują działania mające na celu uniemożliwienie Ukrainie eksportu tego zboża, chociażby poprzez blokadę portów czarnomorskich. No i jest to działanie nakierowane na powodowanie jeszcze większych perturbacji w zasadzie na całym świecie, ponieważ no zaraz nastąpi głód w tych państwach, jeżeli Ukraina nie dowiezie tego swojego zboża do Afryki Północnej bądź Bliskiego Wschodu, tam nastąpi głód, a efektem w konsekwencji będzie prawdopodobnie kolejna fala migracji na Europę. No i tak właśnie w ten sposób Rosjanie próbują zdestabilizować sytuację polityczną, gospodarczą, militarną. No i znowu nawiążę do tej kwestii dziedzictwa, bo mamy to dziedzictwo kulturalne, mamy dziedzictwo naturalne i tutaj na pograniczu mieliśmy takie zdarzenie, może nie odnotowane za bardzo przez media, ale tutaj dla kryminologów, w szczególności właśnie z naszej katedry, gdzie zajmujemy się tą ekokryminologią, czyli przestępczością przeciwko środowisku, odnotowaliśmy takie zdarzenie jak rosyjski atak na instytucję, która nazywa się Narodowe Centrum Roślinnych Zasobów Genetycznych Ukrainy. To ma swoją siedzibę w Charkowie. Jest to po prostu bank genetyczny, takich najstarszych, tradycyjnych, historycznych odmian zbóż, no i roślinności Ukrainy. No i działanie takie, no wydaje się pozornie, no jakiś budynek zniszczony, jakiś instytut badawczy, natomiast chodzi po prostu o zubożenie bioróżnorodności, o spowodowanie głodu, właśnie jak najdotkliwsze uderzenie właśnie też właśnie to dziedzictwo zarówno kulturalne, jak i naturalne Ukrainy. Dlatego też tutaj chciałbym wskazać na pewną kwestię, która u nas jest badana w katedrze. Przede wszystkim jest to, ponieważ już od jakiegoś czasu podnosi się postulat, iż do tych czterech przestępstw, które dotychczas były wymienione w statucie rzymskim, czyli właśnie ludobójstwo, przez zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i zbrodnia agresji, należałoby dodać kolejny, piąty typ przestępstwa. To po raz pierwszy taki postulat podniosła Polly Higgins, brytyjska prawniczka, działaczka na rzecz środowiska, a ten temat też w swoich wystąpieniach i publikacjach podnoszą jego istotność pracownicy naszej katedry, profesor Wiesław Prowaczewski i pani doktor Joanna Narodowska. Jest to tak zwana zbrodnia ekobójstwa, ecocide po angielsku. Jest to, no, nawiązując oczywiście tak do ludobójstwa, jest to zbrodnia przeciwko środowisku. I tutaj właśnie podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej też można odnotować jakieś przykłady. Chociażby właśnie ten atak na te zasoby genetyczne w Charkowie, czy jeszcze chyba w tym roku zniszczenie tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. Bo to jest działanie nie tylko przeciwko ludności tego kraju, tak, spowodowanie zniszczeń, śmierci tych osób, ale to jest niszczenie środowiska tego państwa. Tak samo wcześniej na początku wojny te zagrożenia związane z potencjalnym wysadzeniem elektrowni w Czarnobylu. Są to działania, które mają charakter działań militarnych, ale które rzutują bardzo na środowisko. Stąd właśnie taka koncepcja, że ten Międzynarodowy Trybunał Karny powinien również może w przyszłości rozważyć rozszerzenie swojego zakresu tej kognicji i tej jurysdykcji na też właśnie te tak zwane ekobójstwo, czyli zbrodnie przeciwko środowisku.
A czy to ekobójstwo, no, jest już jakoś tak w prawie określone, czy to jest dopiero jakaś przyszłość taka?
Co ciekawe, właśnie, znaczy w prawie międzynarodowym, w statucie rzymskim tego jeszcze nie ma. Natomiast większość kodeksów karnych przewiduje, poszczególnych państw przewiduje odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko środowisku, ale nie uznaje raczej za występki, za te czyny tego może niższego kalibru, niższego ciężaru gatunkowego. Natomiast co ciekawe, to właśnie kodeks karny rosyjski przewiduje odpowiedzialność karną za właśnie takie wielkie zbrodnie przeciwko środowisku. No tylko, jak to często bywa w przypadku państwa rosyjskiego, które zawsze w czasach jeszcze, że to powiem, poprzedniego ustroju postulowało te prawa człowieka i podpisywało wszystkie konwencje międzynarodowe, przy czym wiadomo, jak z przestrzeganiem tych konwencji w tym państwie jest.
Moim państwa gościem był dzisiaj pan dr Maciej Duda z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. A ja państwa zapraszam na kolejny odcinek naszego programu, który będzie już za miesiąc, przy współpracy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Krystyna Joanna Świdzińska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.